przegląd wydarzeń tygodnia.
Papież zwrócił się do młodych z Brazylii z orędziem z okazji Światowych Dni Młodzieży w Aparecidzie. Witajcie w Jogjakarcie i cieszcie się tym cennym darem, mówił biskup Pius Riana Prabdi przed nadchodzącym finałem 7 Azjatyckich Dni Młodzieży. Po miesięcznej przerwie papież Franciszek wznowił środowe spotkania z wiernymi na audiencji ogólnej. Drużyną na miarę człowieka nazwał papież Borussię Mönchengladbach. Trzeba działać z odwagą i niepokoić sumienia, aby uświadomić sobie powagę zjawiska korupcji, tak by móc z nią walczyć, czytamy w dokumencie zespołu z dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka. Wdzięczność za obronę świętości małżeństwa i za pomoc prześladowanym chrześcijanom na Bliskim Wschodzie wyraził papież rycerzom Kolumba, zebranym na międzynarodowej konwencji. Głębokie zaniepokojenie radykalizacją i pogłębieniem się kryzysu w Wenezueli wyraziła ponownie Stolica Apostolska. Zaapelowano o rezygnację z prac nad zmianą konstytucji. W świecie naznaczonym przemocą i terroryzmem modlitwa wyznawców różnych religii o pokój to ważne świadectwo i pomoc, pisze Franciszek do uczestników międzyreligijnego spotkania zorganizowanego przez japońskich buddystów. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Han. Zapraszam na przegląd najważniejszych papieskich i nie tylko wydarzeń minionego tygodnia. Maryja to przykład dla młodego pokolenia, pomoc na drodze życia. Do tej myśli ze swego orędzia na tegoroczny 32. Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony we wszystkich kościołach lokalnych w Niedzielę Palmową 9 kwietnia 2017 roku, nawiązał papież w przesłaniu do młodych Brazylijczyków zgromadzonych w Narodowym Sanktuarium Maryjnym w Aparecidzie. Zebrali się tam oni 29 i 30 lipca na zakończenie akcji ewangelizacyjnej Trasa 300, prowadzonej przez cały tydzień w 11 brazylijskich diecezjach, przez które przepływa rzeka Paraiba do Sul. To w jej wodach wyłowiono przed 300 laty, w 1717 roku, figurkę Maryi Niepokalanej, zwanej odtąd Aparecida, czyli Objawiona, i czczonej w sanktuarium, która nosi taką właśnie nazwę.
Drodzy przyjaciele, pośród codziennych niepewności i niebezpieczeństw w niestabilnych warunkach, jakie stwarzają wokół was sytuacje niesprawiedliwości, macie jedną pewność. Maryja to znak nadziei, która wzbudzi w was silny impuls misyjny, wskazuje Franciszek młodym Brazylijczykom. Ona zna wyzwania, jakie przeżywacie. Swą macierzyńską troską i pomocą da wam zrozumieć, że nie jesteście sami. Ojciec Święty przypomina, że figurka Maryi, wyłowiona w rzece przez biednych rybaków, była połamana. Jej ponowne sklejenie ma znaczenie symboliczne. To, co było podzielone, powróciło do jedności. Tak jak Brazylia w czasach kolonialnych odnalazła jedność w wierze natchnionej tą figurką Matki Bożej. Niech przemieni ona tak często podzielone sieci waszego życia, sieci przyjaciół, sieci społeczne, materialne i wirtualne, w coś bardziej znaczącego. Niech staną się one wspólnotą. Niech to będą misyjne wspólnoty wychodzące na zewnątrz. Wspólnoty, które są światłem i zaczynem społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i braterskiego, pisze papież do brazylijskiej młodzieży zgromadzonej w Aparecidzie.
Młodzi Azjaci, Kościół katolicki powierza wam zadanie głoszenia światu radości wypływającej ze spotkania z Chrystusem. Witajcie w Jogjakarcie i cieszcie się tym cennym czasem, mówił biskup Pius Riana Prabdi przed nadchodzącym finałem 7 Azjatyckich Dni Młodzieży, który odbędzie się we wspomnianym indonezyjskim mieście na wyspie Jawa od 2 do 6 sierpnia. Do tej pory w ramach pierwszego etapu spotkania od zeszłej niedzieli 3000 uczestników z 21 krajów największego kontynentu świata przebywało mniejszymi grupami w poszczególnych diecezjach goszczącego ich państwa. Szanse, jakie to wydarzenie daje miejscowej młodzieży, przedstawiła Radiu Watykańskiemu Valeria Martano, odpowiedzialna we wspólnocie świętego Idziego właśnie za działalność w Indonezji.
Moim zdaniem azjatyckie dni młodzieży dla indonezyjskiego kościoła, a zwłaszcza dla młodych, którzy są liczni, bo to bardzo młody kraj, faktycznie oznaczają wielkie otwarcie, moment bardzo ważnego otwarcia. bo Indonezja to archipelag. Istnieje problem w komunikowaniu językowym, prowadzący czasem do trudności w relacjach z resztą świata, także dla tamtejszej młodzieży. Jednak na przybycie tak wielu młodych ludzi, około 3000 z różnych krajów Azji, oczekuje się z wielkim entuzjazmem.
Po miesięcznej przerwie papież Franciszek wznowił środowe spotkania z wiernymi na audiencji ogólnej. Ze względu na utrzymujące się w Rzymie bardzo wysokie temperatury odbyła się ona w auli Pawła VI. Obecnych było około 7000 pielgrzymów. Kontynuując prowadzony od kilku miesięcy cykl kateches o nadziei chrześcijańskiej, papież mówił dzisiaj o chrzcie, który jest spotkaniem z Chrystusem, aby zacząć żyć jak dzieci Boże. Franciszek zapytał o znaczenie bycia chrześcijaninem.
Co to znaczy być chrześcijaninem? Oznacza to spoglądanie na światło, nieustanne wyznawanie wiary w świetle, nawet wówczas, gdy świat spowity jest nocą i ciemnościami. Chrześcijanie nie są wolni ani od ciemności zewnętrznych, ani też od wewnętrznych. Nie żyją poza światem. Jednak dzięki łasce Chrystusa, otrzymanej w chrzcie, są ludźmi skierowanymi ku wschodowi. Nie wierzą w ciemności, ale w jasność dnia. Nie ulegają nocy, ale mają nadzieję na jutrzenkę. Nie są pokonani przez śmierć, ale pragną zmartwychwstania. Nie uginają się przed złem, bo zawsze ufają w nieskończone możliwości dobra.
W czasie audiencji Franciszek pozdrowił także obecnych w auli Pawła VI Polaków. Zwracając się do nich, przypomniał dwa wydarzenia. Światowe Dni Młodzieży, które w tym czasie rok temu obchodzone były w Krakowie, oraz pierwszą rocznicę śmierci kardynała Franciszka Macharskiego.
W minionym tygodniu wspominaliśmy nasze spotkania w Polsce i wydarzenia związane ze Światowymi Dniami Młodzieży, które przeżywaliśmy rok temu. Dziękuję Panu za entuzjazm wiary młodych, jaki Duch Święty wzbudził w nich w tamtych dniach i nieustannie umacnia w ich sercach. Niech będą strażnikami nadziei dla przyszłych pokoleń. Wraz z tym wspomnieniem przychodzi mi na myśl postać drogiego kardynała Franciszka Macharskiego. Właśnie dziś przypada pierwsza rocznica jego śmierci. Niech pozostanie żywa pamięć tego wielkiego pasterza, oddanego ludziom z ufnością, którą pokładał w Jezusie Miłosiernym. Niech Bóg wam błogosławi.
Dio vi benedica.
Drużyną na miarę człowieka nazwał papież Borussię Mönchengladbach. Z piłkarzami i działaczami tego utytułowanego niemieckiego klubu sportowego Franciszek spotkał się w Saloniku obok auli Pawła VI, tuż przed audiencją ogólną. Ojciec Święty wyraził wdzięczność między innymi za więzy przyjaźni, jakie łączą Borussię, a zwłaszcza jej drużynę dawnych sław, ze Stowarzyszeniem Sportowym Pracowników Watykańskich. Warto dodać, że obie ekipy rozegrały przed 3 laty mecz towarzyski na stadionie Borussii, a dochód z wydarzenia został przekazany na cele dobroczynne. Nie była to zresztą jedyna inicjatywa społeczna, w którą zaangażował się niemiecki klub. Franciszek pochwalił szczególnie rodzinne programy sportowe i edukacyjne realizowane przy stadionie Borussia Park, a skierowane zwłaszcza do młodzieży z trudnych środowisk. Utworzyć międzynarodową sieć dla zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Taki cel przyświeca dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego, a konkretnie jej konsulcie zajmującej się kwestiami sprawiedliwości. Specjalne spotkanie w tej sprawie odbyło się 15 czerwca, a obecnie opublikowano dokument będący owocem tej narady. We wspomnianej debacie zwrócono uwagę, że sam Kościół jest rodzajem sieci, dlatego może i powinien on odważnie angażować się na rzecz sprawiedliwości. W dokumencie zaznaczono, że korupcja, zanim stanie się aktem, jest pewnym uwarunkowaniem, stąd przeciwdziałanie jej musi obejmować szeroki wachlarz działań społecznych.
Watykańska konsulta zajmująca się kwestiami sprawiedliwości zamierza zwrócić się o wsparcie do różnych środowisk. Choć uczestnicy debaty zdają sobie sprawę, że proces tworzenia sieci antykorupcyjnej nie będzie łatwy. Dlatego dialog w tej sprawie powinien objąć także niechrześcijan czy środowiska artystyczne i polityczne, aby walka z korupcją była skuteczna tak na mocy traktatów międzynarodowych, jak i prawodawstwa krajowego. Przedmiotem analiz będzie ponadto wpływ korupcji na procesy pokojowe. Natomiast przewidziane działania mają być realizowane na trzech poziomach – edukacji, kultury i społeczeństwa obywatelskiego. Należy działać z odwagą i niepokoić sumienia, by od obojętności przejść do uświadomienia sobie powagi tych zjawisk, tak aby z nimi walczyć, czytamy w dokumencie zespołu z Dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego.
Ojciec Święty dziękuje rycerzom Kolumba za obronę świętości małżeństwa i za pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Pisze o tym watykański sekretarz stanu w przesłaniu na ich doroczną międzynarodową konwencję trwającą w St. Louis w Stanach Zjednoczonych. Kardynał Pietro Parolin nawiązuje do jej tematu – przekonani o Bożej miłości i mocy.
Temat ten wskazuje źródło wszelkiego życia chrześcijańskiego i misji. Nasze przekonanie, że zbawcza miłość Boża pobudza nas do dzielenia się dobrą nowiną o zbawieniu ze wszystkimi, stwierdza watykański sekretarz stanu. Jest ono, jak pisze, podstawą entuzjazmu w ewangelizacji i to ono doprowadziło do założenia Rycerzy Kolumba jako dobroczynnej organizacji katolickiej mężczyzn świeckich. Kardynał Parolin podkreśla wdzięczność papieża za ich nieustające starania w obronie świętości małżeństwa i godności życia rodzinnego. W adhortacji Amoris Laetitia Ojciec Święty wiąże zdrową rodzinę ze zdrowym społeczeństwem. Umocnienie wartości rodzinnych przyczyni się do przezwyciężenia ogólnej brutalizacji tkanki społecznej, niepokojącej nawet w najbardziej rozwiniętych społeczeństwach. Franciszek dziękuje też rycerzom Kolumba za wspieranie chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Nikt z nas nie może pozostać ślepy na cierpienia tych, których bratobójcza przemoc i fanatyzm religijny pozbawiły domu lub zmusiły do porzucenia swej starożytnej ojczyzny, pisze kardynał sekretarz stanu.
Watykańska Dykasteria do spraw integralnego rozwoju ludzkiego wydała dokument podsumowujący naradę o zwalczaniu korupcji i zorganizowanej przestępczości. Rozważa się w nim możliwość nałożenia ekskomuniki na grupy przestępcze bądź szerzycieli korupcji. O rzucenie światła na te kwestie Radio Watykańskie poprosiło pracownika tej dykasterii, Vittorio Albertiego, jednego z koordynatorów spotkania. Oczywiście najpierw problem ten muszą rozważyć konferencje episkopatów i kościoły lokalne. Trzeba ich posłuchać i skonfrontować to z nimi, gdyż rzeczywistość w poszczególnych miejscach jest różna. Na przykład, jeżeli wyeliminujemy korupcję w jakiejś części świata, takiej jak Zachód, to będzie to coś bardzo dobrego. Ale jeśli zrobimy to samo na innym obszarze, stworzy się bezrobocie i wielki krach socjalny na wszelkich płaszczyznach. Tak więc trzeba zrozumieć te różnice, jak zwalczać skutki korupcji, ale w jej różnych przejawach. Jeżeli chodzi o ekskomunikę za korupcję, to była ona szeroko omawiana, ale wyszło się od propozycji rozszerzenia na Kościół powszechny ekskomuniki dla członków mafii, która została już wypracowana i mniej więcej skodyfikowana w prawie kanonicznym dla trzech włoskich regionów – Kampanii, Kalabrii i Sycylii. Poruszono także kwestię, jak traktować sprawę korupcji z punktu widzenia ekskomuniki i jak ją rozumieć. Ekskomunika to bardzo surowa kara, ale to także wezwanie do nawrócenia. Zawsze bowiem trzeba mieć przed sobą horyzont nadziei, bo inaczej także polityka, wypracowywanie dobra wspólnego ulatuje w powietrze. Anche la politica, il bene comune
possibile salta per aria.
Głębokie zaniepokojenie radykalizacją i pogłębianiem się kryzysu w Wenezueli wyraziła ponownie Stolica Apostolska. W wydanym dzisiaj oświadczeniu watykański sekretarz stanu zwraca uwagę na rosnącą liczbę zabitych, rannych i aresztowanych.
Ojciec Święty z bliska śledzi tę sytuację i jej skutki humanitarne, społeczne, polityczne, gospodarcze, a także duchowe oraz zapewnia o swojej nieustannej modlitwie za ten kraj i jego mieszkańców, zachęcając wiernych na całym świecie do modlitwy w tej intencji, czytamy w komunikacie. Stolica Apostolska zwraca się także do wenezuelskich polityków, zwłaszcza do rządu, aby, jak czytamy, zapewniono pełne przestrzeganie praw człowieka i podstawowych swobód, a także obowiązującej konstytucji. Proponuje rezygnację albo przynajmniej zawieszenie trwających inicjatyw, takich jak konstytuanta, które zamiast sprzyjać pojednaniu i pokojowi, podsycają klimat napięcia i próby sił, kładąc się cieniem na przyszłości. W watykańskim komunikacie nawiązano do listu z 1 grudnia ubiegłego roku, gdzie sekretariat stanu zachęcał strony konfliktu do podjęcia negocjacji, mając na uwadze cierpienie narodu spowodowane trudnościami w dostępie do żywności i środków medycznych oraz brakiem bezpieczeństwa. Stolica Apostolska zwraca się z pełnym troski apelem do całego społeczeństwa, czytamy w zakończeniu komunikatu, aby zrezygnowano z wszelkich form przemocy, wzywając szczególnie służby bezpieczeństwa do powstrzymania się od nadmiernego i nieuzasadnionego użycia siły.
Modlić się i pracować na rzecz pokoju to zadanie wszystkich religii, które są powołane do odbudowywania harmonii w licznych częściach świata rozdzielonych wojną i terroryzmem. Przypomniał o tym papież w liście do uczestników międzyreligijnego spotkania modlitwy o pokój, rozpoczętego wczoraj na górze Hiei koło Kioto w Japonii. Organizują je tam od 30 lat buddyści szkoły Tendai. Ojciec Święty skierował swe przesłanie na ręce ich najwyższego kapłana. Przekazał je i odczytał osobisty wysłannik Franciszka, kardynał John Tong Hon, biskup senior Hongkongu.
To doroczne spotkanie międzyreligijne na szczycie, pisze papież, przyczynia się znacząco do budowania ducha dialogu i przyjaźni, który pozwala wyznawcom religii całego świata współpracować w otwieraniu nowych dróg pokoju w naszej rodzinie ludzkiej. To właśnie modlitwa inspiruje i wspiera nasze zaangażowanie na rzecz pokoju, gdyż pomaga pogłębić wzajemne poszanowanie, umacnia między nami więzy miłości i pobudza do podejmowania zdecydowanych wysiłków, aby promować sprawiedliwe relacje i braterską solidarność. W dzisiejszym świecie naznaczonym przemocą, terroryzmem i zagrożeniami dla ziemi i naszego wspólnego domu, podzielane przez nas świadectwo modlitwy i troski to fundamentalne przesłanie do ludzi dobrej woli. Jako wierzący, dodaje Franciszek, jesteśmy przekonani, że trwały pokój jest naprawdę możliwy, ponieważ wiemy, iż nie ma niczego niemożliwego, jeśli zwrócimy się do Boga z modlitwą.